Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, mamy już taki plan na pozbycie się Jezusa Chrystusa. I ciekawe, że ten plan rodzi się na Sanhedrynie. Rodzi się tam, gdzie gromadzą się faryzeusze, uczeni w piśmie i nawet sam najwyższy kapłan Kajfasz. Postanowili, że Jezusa należy zabić. Bardzo mocne słowa dotyczące naszego Zbawiciela. I tak, kochani, było 20 wieków temu. Tak to się dokonało. Wielki Piątek. Ale zadajmy sobie pytanie, czy także w naszych czasach nie ma takich ludzi, którzy chcą, aby Jezusa nie było, aby zniknął z horyzontu naszej kultury, naszych miast, naszych osiedli. Wielu ludzi dałoby wszystko, co mają, aby nie było nigdzie krzyża na świątyni, aby w ogóle ludzie nie chodzili do kościoła, aby nie słuchali, nie czytali Ewangelii, nie korzystali ze świętych sakramentów. Ten Jezus jest znakiem sprzeciwu i niektórzy robią wszystko, aby właśnie się Go pozbyć. Natomiast w naszych refleksjach rekolekcyjnych dzisiaj kontynuujemy obraz, wyjątkowy obraz, aktualny obraz świętego Jana Chrzciciela, o którym dzisiaj powie sam nasz mistrz, kim jest święty Jan, jego poprzednik. Ale moi drodzy, zanim powiemy te słowa Jezusa, to najpierw mamy w Ewangelii świętego Łukasza w 7 rozdziale taką wyjątkową scenę wprowadzającą. Pan Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Tu, moi drodzy, na samym początku święty Łukasz pokazuje nam obraz współczucia naszego mistrza. Jezus użalił się nad tą wdową, która właśnie uczestniczyła w pogrzebie swojego jedynego syna. A więc została sama, jedna, jedyna. Jezus nie przeszedł obojętnie wobec takiego cierpiącego człowieka. Dalej byśmy mogli powiedzieć, Jezus nie przeszedł obojętnie wobec martwego młodego człowieka, którego był pogrzeb. Do matki mówi: nie płacz, a do syna mówi: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. To, moi drodzy, jest obraz naszego mistrza, który przychodzi czy przechodzi przez nasze życie i wzrusza się tym, że czasami utraciliśmy kogoś bliskiego. Czasami mamy różne krzyże, coś nie idzie po naszej myśli. Niekiedy, moi drodzy, tak jak w przypadku Pana Jezusa i świętego Piotra, nawet jako mężczyźni zapłakali. Jezus zapłakał nad Łazarzem, zapłakał także nad Jerozolimą. A święty Piotr zapłakał nad tym, że wyparł się mistrza. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Moi drodzy, gdybyśmy popatrzyli na Pismo Święte, no to mamy zaledwie kilka takich przypadków, kiedy mężczyzna płacze. I tutaj moglibyśmy jeszcze dać taki piękny przykład Józefa egipskiego, który, gdy rozpoznał swoich braci, którzy go sprzedali jako niewolnika do Egiptu, gdy ich rozpoznał, to się rozpłakał, że teraz on jest szefem w Egipcie, a oni przychodzą do niego, aby kupić zboża. Jakie dziwne są te Boże plany. ale jeżeli nawet Jezus spotka kogoś, kto już jest trupem, to może go dotknąć swoją łaską i powiedzieć: wstawaj, nie leż w tym twoim grzechu ciężkim. Tak samo, jeżeli coś ci w życiu nie wychodzi, jest ci ciężko, to przyjdź do mnie, a ja cię pokrzepię. Jesteś smutny, nikt cię tak nie pocieszy jak ja. Ponieważ w Apokalipsie świętego Jana mamy takie znowu słowa: każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Już tam nie będzie krzyku, ani cierpienia, ani śmierci, ani bólu. Bo te rzeczy są tu, na ziemi. W niebie już tego nie będziemy doświadczać. Żadnego smutku, żadnej śmierci, żadnego cierpienia, czy choroby, czy wirusa. Ale tu, moi drodzy, zobaczmy w tej scenie, w takiej wprowadzającej do naszej refleksji, jak serce Jezusa jest wrażliwe. Ono nie jest sercem takim, że dopadłem cię, zgrzeszyłeś, to ja już na ciebie mam wyrok potępienia. Jest Jezus przychodzący, który uzdrawia, dotyka, wskrzesza. Pamiętajmy o tym. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? To, moi drodzy, jeżeli znamy, czy uczestniczyliśmy w naszych poprzednich ćwiczeniach rekolekcyjnych, no to mówiliśmy w czasie jednej z naszych nauk, że Jan jako jedyny z proroków Starego Testamentu pokazał na Jezusa i powiedział: to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Rozważaliśmy, dlaczego na mszy świętej mówi kapłan, który gładzi grzechy świata, a ewangelista Jan zapisał, że który gładzi grzech w liczbie pojedynczej. A teraz nagle swoim uczniom mówi: idźcie, zapytajcie, czy ty jesteś ten, czy ty jesteś nie ten. Przecież on wiedział, że to jest ten. O co więc chodzi w tej Ewangelii? Chodzi, moi drodzy, o tych uczniów. Pamiętacie, też rozważaliśmy wtedy, jak powiedział oto Baranek Boży, inni dwaj uczniowie poszli za Jezusem i zostali przy nim. Teraz mamy następnych uczniów, którzy idą za Jezusem, pytają się: czy ty jesteś ten autentyczny? Jan to wiedział. Moglibyśmy tutaj dać taki przykład, że jeden z profesorów wysyła swojego studenta do drugiego, aby ten poszedł na inne seminarium naukowe, bo tamten jest lepszy, ciebie stać na więcej, więc ty będziesz miał lepszego mistrza niż mnie. I Jezus mówi do tych uczniów Jana: idźcie i donieście Janowi. Więc jeden wysyła: idźcie, zapytajcie się. A Jezus odsyła z powrotem z pewną już treścią: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jezus więc mówi o tym, czego dokonuje. Dzisiaj w czasie Ewangelii, którą słyszeliśmy, podjęta została decyzja, że Jezusa należy zabić. Sanhedryn, arcykapłan, uczeni w piśmie. A teraz Ewangelia, którą czytamy i analizujemy, mówi nam, co Jezus dokonuje. I tutaj, moi drodzy, z tego, co wyczytałem, nie ma, że Jezus był złodziejem, że kogoś zamordował. Nie ma tutaj, że jakiś był wywrotowcem i prowadził ludzi do buntu przeciwko cesarzowi, przeciwko arcykapłanowi, przeciwko faryzeuszom. Pytanie, dlaczego podjęli decyzję, że go się trzeba pozbyć? Przecież on robił dobro. Chromi chodzili, niewidomi widzieli, trędowaci oczyszczeni. Zmartwychwstają martwi. Przed chwilą żeśmy, ta scena wprowadzająca. To człowiek dobrego serca, dobrych uczynków, dobrych słów. Dlaczego takiego człowieka trzeba się pozbyć? To mamy w tej dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy uwierzą w Niego, w Jezusa Chrystusa, a więc nie będzie już ten tłum słuchał nas, tylko pójdą za mistrzem z Nazaretu. I tu, moi drodzy, rodzi się właśnie ta przyczyna, dlaczego ludzie walczą z Jezusem, z Kościołem dzisiaj. No bo wtedy ci ludzie nie będą słuchać głupoty. Nie będą słuchać, nie dadzą się nabrać na kłamstwo. Tylko będą mieli swoje zdanie. Będą bardziej słuchali Boga niż ludzi. I może być taki przepis państwowy, czy europejski, czy światowy, że mogą być rozwody, czy może być eutanazja albo aborcja. Ale ludzie wierzący w Jezusa nie będą grzeszyć, nie będą tego robić. Będą żyli tak, jak Pan Bóg chce. A więc będą mieli swoje zdanie. Nie dadzą się otumanić przez jakąś papkę medialną. No i o to chodzi, moi drodzy. Jeżeli ktoś słucha Jezusa, to nie posłucha żadnego głupiego człowieka, czy polityka, czy jakiegoś pseudonaukowca, tylko będzie miał swoje zdanie i to jest niebezpieczne. Dlatego Jezus jest niewygodny. Dlatego słowo, które mówi dzisiaj Kościół, Słowo Boże, jest niepopularne dla niektórych. I na koniec Jezus mówi takie dziwne słowa. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. My to mamy przetłumaczone jako zwątpienie. W języku oryginalnym mamy to słowo skandalizo. My też wiemy, co to znaczy skandal, coś skandalicznego. No, jest to oddane troszeczkę inaczej w naszym języku polskim, ale błogosławiony jest ten, kto nie zgorszy się mną, a więc tym, co ja robię, tym, że ja dotykam trędowatego, tym, że ja daję szansę grzesznikowi, tym, że ja nie przekreślę drugiego człowieka, a jak ktoś jest martwy duchowo, to ja go mogę wskrzesić, nie? Żebyśmy tutaj byli po myśli Jezusa i nie gorszyli się tym, że On jest taki, a nie inny. Gdy wysłannicy odeszli od Jezusa, Jezus zaczął mówić o Janie. I to jest bardzo ciekawe, co nam mówi o wielkim patronie naszych czasów, świętym Janie Chrzcicielu, sam Pan Jezus. Coście wyszli oglądać na pustyni, trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale coście wyszli zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. Jezus mówi tutaj o Janie Chrzcicielu, że to nie jest człowiek, który zachowuje się jak trzcina. Wiemy, że jeżeli mamy kogoś, kto nie ma swojego kręgosłupa, dzisiaj byśmy to mogli powiedzieć chorągiewka na wietrze, nie? Gdzie wiatr powieje, to ten polityk idzie do tej partii, która rządzi. Nie? Jak przejdzie wiatr w inną historię, to już jest przemalowany. Żeby tylko został w Sejmie, to wszystko zrobi, nawet się przemaluje. Z lewicy przejdzie na prawicę. Człowiek, który nie ma własnego zdania, tylko jest jak trzcina. A Jezus mówi, takiegoście wyszli człowieka zobaczyć w Janie Chrzcicielu? Nie, on nie jest trzciną na wietrze, czyli że jakikolwiek tam ktoś powie jakąś plotę, to ten człowiek już będzie na poważnie to wszystko brał. Tylko w Janie Chrzcicielu mamy filar, który jest, nawet trzęsienie ziemi będzie, a ten filar stoi. Moi drodzy, takim filarem w czasach Pana Jezusa, oczywiście Jezus jest fundamentem, a więc jest kimś większym niż Jan, ale tutaj mamy taki filar, dzięki któremu nawróciło się bardzo wiele osób, którzy wyznali swoje grzechy, przyjmując chrzest od Jana. I tu, moi drodzy, trzeba, żebyśmy mieli takie filary. Mamy Jan Chrzciciel, Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, nasz wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. To są filary, na których możemy swobodnie budować i to byli ludzie niezłomni. Na ile, kochani, jako owoc tych rekolekcji będę chciał być takim filarem, i na ile przestanę być już trzciną kołyszącą się na wietrze. włączę sobie jeden kanał w telewizji, jestem wkurzony na tę partię polityczną. Włączę drugi, jestem wkurzony na takie czy inne decyzje jakichś tam władz. No to nie mam swojego zdania. Nie jestem filarem, jestem zmienny. Dalej mówi Pan Jezus, to nie jest człowiek ubrany w miękkie szaty. Moglibyśmy to powiedzieć dzisiaj językiem może takim trochę brutalnym, ale taki laluś albo taki mężczyzna, który jakby się ukuł igłą, to by już się rozpłakał. Taki mężczyzna w cudzysłowie byśmy mogli powiedzieć. Ale jeżeli popatrzymy na współczesnych mężczyzn, no to takich wielu młodych widzimy. Jeżeli jest jakaś trudność, jakaś przeciwność, to on już się załamuje, potrzebuje jakiegoś wsparcia albo sięga po alkohol. No bo jest zniewieściały, bo jest ubrany w miękkie szaty. On nie umie od siebie wymagać. Jak będzie minus 2 stopnie, to już nie wyjdzie, bo się boi, bo może się zakazić, albo zarazić, albo przeziębić. Tymczasem Jan Chrzciciel pokazuje nam, że my musimy stawić opór tym różnym wirusom, musimy stawić opór mojej wygodzie. Jak pięknie mówi papież Franciszek, trzeba wstać z tej wygodnej kanapy, na której siedzimy, i coś w życiu zrobić, i coś sensownego ze swoim życiem zrobić. Pytanie, czy ktoś idąc moimi śladami stanie się wielkim człowiekiem, czy też będzie jak płaszczka nisko dna, żeby jej nie było widać. Jan Chrzciciel to nie jest człowiek ubrany w miękkie szaty. To nie jest ktoś, kto nie wymaga od siebie. Pięknie powiedział nasz wielki prymas tysiąclecia, najwięcej trzeba wymagać od siebie. Pytanie, czy my wymagamy od siebie, czy nie jesteśmy zniewieściali, czy nie jesteśmy tacy miękcy, tacy bezpłciowi, byśmy mogli powiedzieć. Nic od siebie nie wymagamy, przeźroczyści, nie ma żadnego koloru, to życie nie ma żadnego smaku, nie ma żadnej barwy. Jan Chrzciciel jest bardzo konkretny i dalej mówi proroka, więcej niż proroka. I teraz najciekawsze słowa, mianowicie między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Nasz mistrz wypowiedział zdanie Boże. Nie ma nikogo większego z narodzonego z niewiast niż Jan Chrzciciel. Pytanie, kto jest większy? Jan Paweł II, prymas tysiąclecia, święty Hieronim albo inni święci? Mamy odpowiedź. Największy patron Jan Chrzciciel, bo on pokazał, to jest baranek Boży. On wiedział, że Jezus jest tym, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemykał sandała. Nie ma większego patrona niż nasz patron na nasze czasy, święty Jan Chrzciciel, który zmienił, nawrócił swoich bliskich. Nam też może pomóc się nawrócić, zmienić. Ale Jezus mówi, najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Tutaj, moi drodzy, jak się tak wczytamy w to słowo, to zauważymy, że w Królestwie Bożym są mniejsi i więksi. I my mamy chyba takie podstawowe poczucie sprawiedliwości, że jeżeli byśmy stanęli po drugiej stronie życia przy Janie Pawle II, no to będziemy tacy malutcy, a on jest gigant. Święta siostra Faustyna, chyba nikt tak dużo nie nawrócił ludzi jak ona w naszych czasach. No to gdy siedlibyśmy przy niej w ławce, to my będziemy taki karzełek, a to jest gigant. Mamy takie poczucie, mam nadzieję, że mamy sprawiedliwości. Ci ludzie, którzy zmienili oblicze świata, no to nagrodę muszą mieć większą niż ja, który tylko, powiedzmy, dobrze przeżyłem te kilkadziesiąt lat, no i zrobiłem na skalę moją, ten jeden talent pomnożyłem. Oni mieli 100 talentów, mają dzisiaj 10 tysięcy talentów. Tak wiele zrobili. I tu, moi kochani, taki przykład, żebyśmy to sobie jakoś zobrazowali, jak może wyglądać ta nasza praca tutaj na ziemi i jakie mogą być jej owoce. Księżniczka i służąca razem w jednym pałacu żyły przez całe życie. Najpierw umarła służąca, która była bardzo pobożna, która była bardzo dobra, pracowała, spokojna, a więc taki człowiek święty, chociaż służąca, poszła do nieba i dostała swój piękny pałac za dobre życie. Po śmierci księżniczki anioł prowadzi ją do nieba i mówi: tutaj pokażę ci, gdzie będziesz przez całą wieczność mieszkać. No i widzi taki wielki pałac, jeden z pierwszych za bramą nieba, i mówi: kto tu mieszka? A tu mieszka twoja służąca. Jak ona ma taki wielki pałac, to ja chyba będę miała 1000 razy większy pałac albo 1000 pałaców, no bo służąca, kto to jest, nie? Idą z tym aniołem coraz dalej. Te domy są coraz skromniejsze. Potem już nie ma domów, tylko takie baraki, jakieś altanki. No i na końcu dochodzą do pewnego miejsca i anioł pokazuje 3 cegły i 1 patyk. I mówi: tu jest twoje miejsce i twój dom na wieki. Ona taka zdziwiona mówi: jak to? Moja służąca ma pałac, a ja mam 3 cegły i 1 patyk? No i anioł mówi tak: z tego dobra, które wysłałaś nam z ziemi, czyli te 3 cegły i 1 patyk, nic się nie da zbudować. Dobrych uczynków wysłałaś nam tylko tyle. A służąca wysłała ogromnie wiele dobra. To są, moi drodzy, nasze dobre uczynki. To są nasze dobre słowa. To są nasze święte myśli. I jeżeli będziemy, tak jak uczy nas Jan Chrzciciel, ludźmi, którzy się nawracają, ludźmi, z których wypływa dobro, ludzi dobrego serca, dobrego sumienia, no to po drugiej stronie będziemy mieli pałac. Jak wyślemy mniej, no to będziemy mieli mniej po drugiej stronie. A jeżeli ktoś nic nie wyśle, no to znamy z Ewangelii. Ewangelia jest dobrą nowiną. Pan Jezus chce zbawić wszystkich. Ale jeżeli ktoś nie będzie miał tych dobrych uczynków, to powie mu: idźcie precz, ogień piekielny. To też, moi drodzy, mamy w Ewangelii napisane, żebyśmy nie myśleli, że piekło nie istnieje. Jan Chrzciciel mówił o tym. On wyjadło omłóci swoją pszenicę, plewy wyrzuci, a pszenicę sobie weźmie do spichlerza. Na ile, kochani, zechcemy być takimi wartościowymi ludźmi, takimi jak uczy nas nasz wielki patron, święty Jan Chrzciciel. Amen.